W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie w przeddzień 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polacy podjęli historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii, postępuje wbrew interesowi polskim, powiedział prezydent. Wskazał też, że osiągnięć związanych z członkostwem w Unii Europejskiej nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków. Sukces 15 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i to wielki sukces nas wszystkich, mówił prezydent Andrzej Duda.
Po latach izolacji za żelazną kurtyną jesteśmy dziś częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Jesteśmy liderem inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej. Działamy w Grupie Wyszehradzkiej, współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy. My, Polacy, dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często między sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni. Europa to my. Unia Europejska to my. Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski. Naszym celem i zadaniem jest nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie.
Prezydent Andrzej Duda wyraził zarazem przekonanie, że idea budowy Europy silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej, wznoszonej na fundamencie wspólnej tożsamości, przetrwa współczesną próbę czasu i pozostanie dla naszej ojczyzny źródłem pomyślności. Tego życzę Polsce, Europie i nam wszystkim, powiedział prezydent Andrzej Duda. A całe orędzie można obejrzeć na stronie www.radiomaryja.pl. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w Krakowie z emerytami i rencistami. W stolicy Małopolski gościli też wicepremier Beata Szydło i europoseł Ryszard Legutko. Podczas swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński mówił o rządowym programie Emerytura Plus. Prezes partii rządzącej stwierdził, że tak zwana trzynastka to skromne, ale ważne wsparcie dla emerytów i rencistów. Dodał też, że dodatkowe świadczenie to początek podnoszenia emerytur w Polsce.
To, proszę Państwa, wsparcie skromne, ja to przyznaję, ale takie są dzisiaj możliwości, ale sądzę, że ważne dla wielu spośród państwa, dla wielu polskich emerytów i rencistów. To jest wsparcie, które jednocześnie jest częścią, można powiedzieć, że początkiem programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększeniem się możliwości państwa. Miejmy nadzieję, że te możliwości będą się zwiększać i to zwiększać szybko albo przynajmniej dość szybko.
Wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że symbolem rządu PiSu jest rodzina, wokół której koncentrowana jest cała polityka. Wskazała w tym kontekście na realizację wielkich programów obejmujących wiele grup społecznych,
które dawały jak największej grupie odbiorców możliwość skorzystania z tych programów po to, by rozwiązać te najbardziej palące sprawy. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość kojarzy się z programami społecznymi, kojarzy się przede wszystkim z rodziną, ze wsparciem rodziny. Ja jestem osobiście z tego bardzo dumna, bo myślę, że udało nam się również dzięki takim programom jak na przykład 500+, nie tylko dać wsparcie materialne wielu polskim rodzinom, nie tylko pomóc tam, gdzie była rzeczywiście wielka bieda i ubóstwo, ale pokazać nową perspektywę spojrzenia na rodzinę.
Zgodnie z rządowym programem Emerytura Plus, emeryci i renciści otrzymają 13 świadczenie w kwocie 888 zł netto. Tak zwana trzynastka trafi do blisko 10 milionów osób. Na ten cel z budżetu państwa trafi prawie 11 miliardów złotych. A świadczenie przysługuje każdemu, kto pobiera emeryturę i rentę z urzędu. Już w kwietniu odbyły się wypłaty pierwszych świadczeń z projektu Trzynasta Emerytura. Kolejny etap wypłat ruszy w maju i zakończy się w czerwcu. Podczas obrad pod stolika nauczyciel w systemie edukacji rozmawiano m.in. o systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, awansie zawodowym nauczycieli i pensum, poinformował podczas konferencji wiceminister edukacji Maciej Kopeć. We wtorek odbyła się druga tura rozmów prowadzonych w ramach Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkanie zorganizowano w formule 5 tematycznych podstolików, przy których zasiadło blisko 100 osób. Wiceminister Maciej Kopeć przewodniczył obradom pod stolika dotyczącego nauczycieli. Po obradach poinformował, że dyskutowano m.in. o systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz awansie tej grupy społecznej.
Tutaj sytuacja wygląda tak, że kwestie związane z kształceniem nauczycieli, związane z tą tematyką były konsultowane bardzo głęboko zarówno przez ministra edukacji, jak i ministra nauki. Także funkcjonował wspólny zespół powołany do tych problemów, powołany i przez ministra nauki, i przez ministra edukacji narodowej. I w zasadzie większość tych kwestii i po uchwaleniu ustawy, która zmieniła sytuację co do szkolnictwa wyższego i teraz projektowanych kolejnych zmian, które są w konsultacji. Możemy się zgodzić, że zasadniczo te postulaty, które się tutaj pojawiły, czy głosy, one w dużym stopniu są przez te nowe regulacje spełniane.
Wiceminister Marzena Machałek koordynowała pracę podstolika Jakość w systemie edukacji. Jak mówiła na konferencji prasowej, uczestnicy podstolika dyskutowali m.in. na temat roli samorządów, państwa i dyrektora szkoły w jakości edukacji. Z kolei rodzice proszą o kompetencje, o nieprzeładowane programy, o dobre metody nauczania, aby odciążyć dzieci i rodziców z tego czasu, który powinni mieć dla siebie, powiedziała była wiceminister edukacji Teresa Wargocka. Opozycja straszy tak zwanym polexitem. Takiego scenariusza nie bierze jednak pod uwagę nawet Bruksela, zwracają uwagę politycy Zjednoczonej Prawicy. Europoseł Ryszard Czarnecki oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan odnieśli się we wtorek do wypowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Brukselski urzędnik na łamach kilku europejskich dzienników przyznał wprost, że Polsce nie grozi polexit. Jak stwierdził, Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości.
Wypowiedź pana przewodniczącego Junckera udzielona nie tylko polskiej, ale również, co warto podkreślić, gazetom innym z naszego regionu, z Węgier, Czech i Słowacji, bardzo jednoznacznie pokazuje, że opozycja tylko straszy Polaków polexitem, ale to jest raczej stan umysłów opozycji, a nie coś, co jest brane pod uwagę także przez Brukselę.
Polexit jest tylko fake newsem, próbą straszenia Polaków, dodał z kolei wicemarszałek Senatu Adam Bielan. W tym kontekście zwrócił on uwagę, że to przewodniczący Platformy Obywatelskiej proponował referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
Jedynym polskim politykiem, poważnym politykiem, który w ostatnich latach zaproponował zorganizowanie takiego referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej, był nie kto inny, tylko sam Grzegorz Schetyna. Uczynił to w kwietniu 2016 roku. To Grzegorz Schetyna chciał być polską wersją Davida Camerona. Mam nadzieję, że po tych jednoznacznych słowach pana przewodniczącego Junckera, który jednoznacznie stwierdził, że kontynuowanie rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę w kolejnej kadencji parlamentu nie będzie oznaczało polexitu. Mam nadzieję, że Grzegorz Schetyna wycofa się ze swoich słów, przeprosi.
Wicemarszałek Wyższej Izby Parlamentu nawiązał również do słów Junckera o wejściu do strefy euro. Przewodniczący Komisji Europejskiej stwierdza wyraźnie, że Polska powinna przystąpić do strefy euro wtedy, gdy będzie na to gotowa, zauważył polski polityk. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Warszawy stołeczni radni PiSu złożą uchwałę dotyczącą możliwości wykupu mieszkań komunalnych. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim, a więcej szczegółów zna redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W ubiegłym roku została przyjęta ustawa wprowadzająca możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy uwłaszczeniu obowiązują bonifikaty. W stolicy wynoszą one 98% oraz 99%. Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim chce pójść o krok dalej. Stołeczni radni PiS zgłoszą uchwałę w sprawie obrotu lokalami miasta. Przez lata istniała możliwość ich wykupu przez najemców. W roku 2004 wprowadzono bonifikaty, jednak w okresie rządów PO w Warszawie proces uwłaszczenia praktycznie zablokowano. O założeniach uchwały mówi Wiktor Klimiuk, warszawski radny PiS.
Zgodnie z tą uchwałą będzie możliwy wykup mieszkań dla osób, które bądź 10 lat są najemcą danego lokalu lub są najemcą przez 5 lat, ale przez 15 lat zamieszkują. Te osoby będą mogły wykupić lokal komunalny z odpowiednią bonifikatą. To będzie bonifikata 90% dla budynków przedwojennych, 80% dla budynków wybudowanych za czasów komunizmu i 70% dla tych budynków nowszych wybudowanych po roku 89.
Projekt zostanie zgłoszony w trybie obligatoryjnym. Najbliższa sesja Rady Miasta jest zaplanowana na 16 maja. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Według jego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu bieżącego roku o 2,2% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły one w kwietniu o 1,1%. W marcu wskaźnik CPI wyniósł 1,7% rok do roku i 0,3% miesiąc do miesiąca. Najbardziej podrożały paliwa o 8,5% w ujęciu rocznym. Więcej trzeba było płacić także za żywność i napoje bezalkoholowe. Tu ceny wzrosły o 3,3%. Tak zaskakująco wysoki wzrost dynamiki inflacyjnej w kwietniu to m.in. efekt wzrostu kosztów produkcji, mówi ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Mamy do czynienia ze zwiększającymi się wynagrodzeniami, a tym samym przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie kosztów produkcji dla przedsiębiorcy, dla usługodawcy. Z drugiej strony pojawia się taka inflacja troszkę z zewnątrz napływająca, no bo jeżeli zwiększają się koszty paliw, no to przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie kosztu produkcji, czy też dostarczania wszystkich dóbr i usług. No i ostatecznie w tym sklepie płacimy więcej, więc te elementy przede wszystkim. Poza tym takim elementem ciągnącym jest też aspekt popytowy. Stosując dosyć szeroko programy wsparcia dla Polaków w wymiarze socjalnym, społecznym. Doprowadziliśmy do wzrostu popytu, czyli popyt konsumpcja umożliwia z jednej strony zakupy, no ale te zakupy i masowość zakupu powoduje, że ceny również są podciągane.
W ocenie ekonomisty, analizując te kwestie, trzeba liczyć się z ryzykiem dalszego wzrostu inflacyjnego, które już według eksperta narasta w naszym kraju. Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił decyzję wojewody i prezydenta miasta w sprawie rejestracji cyklicznego zgromadzenia przed Radiem Maryja. Wnioskował o to samorząd studencki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Sędzia uwzględnił jednak odwołania od decyzji wojewody i włodarza miasta feministycznego stowarzyszenia Toruński Strajk Kobiet. Zaskoczenia decyzją sądu nie kryje Adrian Mul, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Tym bardziej, że wnioskodawca, czyli samorząd studencki, przedstawił oświadczenia osób biorących udział w tych zgromadzeniach. Wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne, dodał.
Był wnioskiem pełnym, oczywiście po uzupełnieniu go przez odpowiednie oświadczenia. Dlatego z niezrozumieniem przyjmujemy dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, z którego wynika, że sąd głównie opierał się na przekazie kont społecznościowych, na przekazie też tego konta oficjalnego samorządu studenckiego, na którym nie było tych informacji o poprzednich zgromadzeniach cyklicznych. Natomiast godzi to w swobodną ocenę dowodu. My jako Urząd Wojewódzki zawnioskowaliśmy do samorządu studenckiego o przedstawienie odpowiednich oświadczeń, co naszym zdaniem wypełniało tutaj te kwestie dowodowe i na tej podstawie oczywiście mogło się odbyć to zgromadzenie cykliczne w najbliższy piątek w Toruniu.
Wnioskodawca, czyli samorząd studencki WSKSiM, może się odwołać od wtorkowej decyzji sądu. Na tym etapie decyzja toruńskiego sądu umożliwia feministkom i środowiskom LGBT zorganizowanie 3 maja manifestacji Chryja pod Radiem Maryja przed siedzibą rozgłośni. Kościół grekokatolicki na Ukrainie nie chce zwrócić wiernym obrządku łacińskiego kościoła seminaryjnego Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie. Tym samym odmawia wykonania decyzji stolicy apostolskiej. Wierni nie mogą się gromadzić w świątyni od grudnia ubiegłego roku. W dni powszednie przychodzą do kaplicy rezydencji arcybiskupów lwowskich, a w niedzielę msza święta sprawowana jest na holu. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły efektów. W dalszym ciągu nie ma dobrej woli ze strony wiernych kościoła grekokatolickiego, powiedział ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
Ksiądz arcybiskup nuncjusz Claudio Guggerotti wiele w tej sprawie robi. Stara się rozmawiać i z arcybiskupem Światosławem, arcybiskupem Woźniakiem Lwowa, a także z prawnikami z dwóch konfesji, można powiedzieć, i łacińskiej wschodniego obrządku. Ale tutaj widzimy, że w dalszym ciągu nie ma dobrej woli ze strony wiernych kościoła grekokatolickiego, bo oni mogą, można powiedzieć, jednym gestem ten kościół nam zwrócić. I to jest dla nas bardzo bolesne. Teraz 13 maja na początek nabożeństw fatimskich, które zawsze odbywały się w tym kościele, będziemy sprawować Najświętszą Ofiarę przed kościołem, żeby podkreślić, że w dalszym ciągu my o ten kościół się staramy i do tego kościoła mamy prawo.
Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki prosi o wsparcie modlitewne, aby kościoły, które zostały nam zabrane nielegalnie, powróciły do właścicieli, w tym kościół seminaryjny Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie. I to były wiadomości w Radiu Maryja.